No, jak raz dodzwoniłam się, mam straszną tremę.
Ale proszę panią, co się przejmować? Nikt nie widzi, nie
Ja
słyszy.
wiem, ale ja znam
Niech teraz.
ojca, bo widziałam przecież na
Ale
jasną
nikt nie
górę.
widzi, nigdy to pani przede mną chyba nie ma tremy, tylko.
Nie, absolutnie.
No, to pięknie. To z Częstochowy, cieszę się z Częstochowy telefonem.
Proszę, my mamy bardzo dużo spraw, no, swoich i Radio Maryja i, no bo mamy Jasną Górę jeszcze, to jest też do bardzo dużego modlenia. Ale ja te mogłabym przeczytać taką modlitwę,
Proszę
którą
bardzo.
włożył ojciec Maksymilian, święty ojciec Maksymilian Kolbe.
Bardzo się cieszę, tym bardziej, że jest właśnie taka modlitwa.
Można?
Bardzo proszę, Pani Teresa.
O święta Pani, o niepokalana, oto przed Tobą uginam kolana i pragnę być Twoją sługą. Ty, jasna Pani, wskaż mi w życiu drogę. Zabierz mi z serca niepokój i trwogę, udrękę zwątpienia długą. Daj, by Twa wola była moją wolą. Chroń mnie przed grzechem, przed świata niewolą, przed własnych myśli rozpaczą. O Pani, Pani, zawsze litościwa, oto Cię modlitw mych siła przezywa. Lituj się nad tymi, którzy płaczą. Błękitnym płaszczem osłoń moje skronie, niechaj w nich zamrze lęk, który w nich płonie. A cisza niech zejdzie ukojona. Ty wszystko możesz, o niepokalana, a więc przed Tobą padam na kolana. Pani, Ty moja dostojna. Amen.
Dziękuję Pani Tereniu bardzo serdecznie. Chodzi Pani na Jasną Górę?
No, a gdzieżby, nawet
To może
zmywanie się zostawia i się leci, jak coś boli.
to proszę pomodlić się za nas przed cudowną razem, za mnie
A,
też,
ja
dobrze?
pamiętam.
Bardzo proszę, Pani jest już tak bardzo blisko.
Ja pamiętam. No, kiedy tylko jestem,
Bardzo
a to...
gorąco pozdrawiamy Jasną Górę, ojców
Tak.
wszystkich, tym bardziej, że teraz tak
No właśnie mówiłam.
chcieliby Jasną Górę zbrudzić.
Właśnie mówię
Naszą
o tym.
bardzo, bardzo, ja osobiście ojca generała trzeba bardzo szanować, powiedziałbym, jest niezwykle szlachetny człowiek,
Wszystkich.
prawda? Ale
Wszystkich
wszyscy,
ojców.
oczywiście,
Tak, tak.
ale wiem, że jego tam
Maltretowanie,
próbował,
tak.
tak, to jest takie,
Wiem, wiem, wiem.
tak.
Ale my mamy jeszcze, jesteśmy o tyle w dobrej
Najgorzej,
sytuacji.
wie pani, jak się ubierze diabeł w ornat i nam się
Tak, i nam
dzwoni.
przedzwoni, ale to jest niesamowite, jak się niekiedy wejdzie i właśnie w kaplicy na pierwszych krzesłach ktoś siedzi taki, co wiadomo, że no...
No cóż, może przyszedł, proszę mnie, może
Właśnie,
łaska,
nikt do
dotknie
serca nikogo
łaska.
nie wszedł, o to
Dotknie
chodzi.
łaska, trzeba się modlić, żeby
Tak,
dotknęła
tak,
każdego
tak,
łaska.
tak, 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 tak. Tylko, że człowiek tak po ziemsku to, no, na pierwsze myśli to tak jakoś się buntuje
Tak.
niepotrzebnie. Niepotrzebnie się buntuje i jakoś tak, ja wiem, no ale Matka Boska widzi wszystko i głębiej niż my. Głębiej. Także, że dodzwoniłam, my też jedziemy z Częstochowy, no ja
Tak?
nie pojadę na pewno.
Macie pełny autokar?
To znaczy, gdzie rozmawiałam z panią Alicją, bo dzisiaj była zmiana tajemnic,
I co?
ale nie pytałam się, czy jest
To
pewny.
znaczy, może podam telefon na wszelki wypadek z
No
Częstochowy,
bardzo
dobrze?
proszę,
Po pani Barbary, pozdrawiamy ją gorąco i serdecznie i panią
tak.
Alicję, imieninowo. A jeżeli już imieninowo, to również panią Barbarę Ziębiec z Warszawy, spod Warszawy.
No i
Też,
panią Alicję, bo do pani
tak.
Alicji był telefon.
Też podaję te dwa telefony, dobrze?
Tak.
Pani Barbara, 361-33-70, powtarzam, 361-33-70 w Częstochowie i pani Alicja, 324-04-04, powtarzam, 324-04-04.
Pani Alicja to już jest tak zaangażowana w ogóle makleryka na 5. roku.
Tak?
Tak, no
Gdzie w
tak.
seminarium? Gdzie?
U nas.
W Częstochowie.
Tak.
Pięknie, gratulujemy i niech będzie świętym księdzem. Świętym, takim chodzącym ostro
No,
po ziemi,
takim świętym
twardym.
Michałkiem.
Takim, no, takim twardo chodzącym po ziemi, prawda?
No ja też tak twardo chodzi. Tak mi się wydaje bynajmniej. Ale no, to wszystko tak jak przeczytałam, trzeba oddać niepokalanej. Bo ty w domu czy w kościele, czy gdziekolwiek. To już nie, bynajmniej nie moja głowa, bo to już jest za mały. Ja mówię, Mario, ty wiesz najlepiej, Boże, niech się Twoja wola dzieje, to samo w domu. Bo człowiek nikt za mnie przeskoczy, choćby nie wiem jak próbował wysoko. To się nie da. No nic, nie będę zabierać.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam Pani Kierę.
No, ja również.
Panem Bogiem.
No, wszystkiego najlepszego. Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku mamy.
No, ja zawsze.
Teraz i zawsze. Pani wie, skąd to pozdrowienie? Od naszego założyciela.
Ale ja
chodzi
wiem.
Chodzi o niepokalaną, prawda?
To wiem. Naturalnie, mam... że wiem.
Tak.
No to do najwyżej do zobaczenia już w lipcu. Na pielgrzymce.
A propos naszego założyciela, mamy bardzo dobrą książkę.
No nie, ja pani wszystkim... Alicji, przepraszam, że wkładam słowo. Prosiłam, żeby mi kupiła to o dzieciach.
O dzieciach. A tu mamy bardzo dobrą książkę, nie wiem czy ona będzie tu, ale ja ją dostałem z Homo Dei, stając przed Bogiem, świętego Alfonsa Marii Liguorego i tu jest, są w niej trzy dzieła. Modlitwa jako środek zbawienia radziłbym każdemu. Właśnie o modlitwie. Wszystko zaczyna się od modlitwy. Czy ja się modlę i jak się modlę? Czy potrafię się modlić? No po prostu, jeżeli człowiek nie chodzi do przyjaciela, ścieżka do niego szybko zarasta. I tu gdzieś jest problem, możemy się zagubić w tym świecie, wpaść w pesymizm, wpaść w, aż w różne choroby ludzie wpadają, nawet psychiczne, w depresję i tak dalej. Gdzieś pogubią się, myślą, że tu jest na tej ziemi wszystko, całe życie, że można tak żyć, hulaj dusza, piekła nie ma, rób ta co chce, ta piekła nie ma. Tak. I można gdzieś duszę zagubić, życie zagubić swoje, całe zmarnować. Tu właśnie trzeba zacząć od wiary i modlitwa. Kontakt z Bogiem.
Wydaje mi się, że...
Książkę,
wydaje mi się, że właśnie dużo pań dzwoni. Dużo pań dzwoni i to są mamy przeważnie.
Tak
mi się wydaje, to tak na mój rozum. I to dzwonią mamy. Wydaje mi się tak, że jeśli by każda taka mama zmówiła chociaż jedną część różańca za swoje dziecko.
Tak. Tak.
No nie wiem, czy to ja dobrze myślę.
Proszę Panią, jestem pewien. Z otwartym sercem oczywiście to dziecko by osłoniła.
Tak, i to
Matka Boża.
Nie, czy to jest młoda mama, tak. Czy ma 22 lata, czy ma 18, czy ma 80. Gdyby o swoje dziecko chociaż jedną część różańca dziennie.
No i za swoją rodzinę całą.
Dawno, ale dawno to jest, są poszczególne dziesiątki różańca i można tak bynajmniej...
Dziękuję, czy możemy już? Dziękuję,
tak,
bo mamy...
Dziękuję,
dziękuję z Panem Bogiem. Proszę Państwa, dziękuję bardzo, dziękuję Pani Tereni. Proszę Państwa, możecie coś wziąć teraz do włączyć magnetofon. Aktualna bardzo sprawa z aktualności dzisiejszych. Było coś w Paryżu, takie spotkanie. Proszę Państwa, było spotkanie w Paryżu. Kościół w Polsce po 1989 roku w obliczu nowych wyzwań demokracji. Referat pewien był wygłoszony, była dyskusja i tam również dotknięto kościoła w Polsce. O kościele w Polsce mówiono tam we Francji, w Paryżu i mówiono również o Radiu Maryja. Dlaczego to dzisiaj puszczam? Właśnie w pierwszą sobotę miesiąca oddajmy to Matce Bożej i tych ludzi, którzy tak myślą o nas. Równocześnie proszę o modlitwę za to radio, żeby Matka Najświętsza osłoniła. Bardzo proszę dokładnie posłuchać tego, co będzie teraz odtworzone i podyskutujcie na te tematy. Może sobie nagrajcie, żeby jeszcze raz sobie odtworzyć. Wszyscy. To jest odbicie pewnej rzeczywistości, która jest w świecie i w ojczyźnie. To nie jest taki sobie przypadek odosobniony, i tak troszeczkę z księżyca. Nie. To jest pewien proces, który dzieje się w tej chwili, dokonuje się na naszych oczach. Warto to zauważyć i wyciągnąć wnioski. To dotyka Radia Maria, tu nie chodzi tylko o Radio Maria.
Drodzy radiosłuchacze, niedawno w Instytucie Katolickim w Paryżu odbyło się takie kilkudniowe sympozjum Religijność Polska w XIX-XX wieku w kontekście międzynarodowym i wygłoszono tam wiele referatów. Między innymi jeden z tych referatów wygłoszony został przez pana redaktora naczelnego Katolickiej Agencji Informacyjnej w Warszawie, pana Marcina Przeciszewskiego. Wspólnie z nim ten referat wygłaszał pan Piotr Cywiński, między innymi przewodniczący Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Tym referatom, czy wielu z tych referatów przysłuchiwał się nasz gość. Nie mogę niestety państwu przedstawić naszego gościa z imienia i nazwiska, a to z powodu obaw, o których za chwileczkę powiemy. Tym niemniej witam gorąco i dziękuję za przybycie tutaj do studia.
Bardzo mi miło rozmawiać z księdzem.
Jakie były pana wrażenia, gdy pan dowiedział się o tym, że w ogóle takie sympozjum, tyle sław naukowców, teologów jeżdża się do Paryża i wystąpi w Instytucie Katolickim w Paryżu?
Proszę księdza, rok obecny, 2004, jest rokiem Polski we Francji i odbyło się wiele, wiele imprez i to, o ile się nie mylę, od chyba albo od marca, albo od kwietnia, odbywają się różne sympozja, przedstawienia teatralne, seanse polskich filmów i wystawy polskich malarzy, na przykład Piotra Michałowskiego z Paryżu, czy Józefa Mechowera, prawda, znanego malarza polskiego i oczywiście sympozja dotyczące historii Polski. No więc uczestniczyłem wtedy, kiedy mam czas, kiedy mogę, na takich dwóch sympozjach. Jedno było w Bibliotece Polskiej, które było na początku października i o ile sobie przypominam, dwa tygodnie potem odbyło się w Instytucie Katolickim drugie takie sympozjum, gdzie był areopag wybitnych intelektualistów z uniwersytetów francuskich, z Lille, z Marla-Vallée, oczywiście z Instytutu Katolickiego i w Instytucie Katolickim między innymi przewodniczył dziekan Instytutu Katolickiego, no intelektualnie, prawda, wysoko stojący ksiądz.
Niektórzy z tychże sław się, delikatnie mówiąc, nie popisali, ponieważ mam tutaj tłumaczenie polskie referatu wspomnianego pod tytułem Kościół w Polsce po 89 roku w obliczu nowych wyzwań demokracji panów Cywińskiego i pana Przeciszewskiego. I tutaj no nie wnikam w warstwę jakąś merytoryczną różnych tutaj przedstawionych diagnoz Kościoła, ale tym, co zdumiewa, mówiąc delikatnie, zdumiewa, są wypowiedziane zdania opisujące Radio Maryja.
Z zainteresowaniem wysłuchałem referatu Piotra Cywińskiego i Przeciszewskiego. To był taki dialog, gdzie oni w takim stylu dziennikarskim referowali sytuację Kościoła katolickiego, także no, wysłuchaliśmy podane dane różne statystyczne, prawda, ilu jest seminarzystów na przykład w Kościele Polskim, ale zauważyłem, mimo że patrząc w program widziałem, że jeden z przedstawicielem Klubu Inteligencji Katolickiej, zdaje Cywiński, a Przeciszewski Katolickiej Agencji Informacyjnej, że oni jakoś jednak tak mówią z pewnym przekąsem o sytuacji religii w Polsce. Między innymi właśnie, żeby podać przykład, może akurat niedobrze to uchwyciłem, bo tego nie nagrywałem, ale to można by, załóżmy, ktoś kto nagrywał, może by odnalazł, że powiedzieli, że 92% Polaków deklaruje się, że są katolikami, a 93% nie wierzą. Więc właściwie taki quid pro quo, no, z którego nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać i jak to brać, że tak powiem, poważnie tego rodzaju informacje.
No i powiedziano też tam o stanie mediów polskich. Tutaj takie jest zdanie, że praktycznie prasa katolicka wynosi tylko 2%. Można by też tutaj się spierać o tę liczbę. Naszym zdaniem tutaj, biorąc pod uwagę różne inne czynniki, to trudno jest doliczyć się tych 2%, o wiele mniej stanowi, no ale to nie polemizuję z tym. Natomiast dalej panowie powiadają, że Radio i Telewizja Katolicka także prawie nie istnieją, mimo licznych inicjatyw. Natomiast Radio Maryja według tychże panów jest konserwatywne i niezupełnie zgodne z perspektywą pastoralną Kościoła. Jak pan przyjmuje te określenia?
Więc o ile się dowie, przypominam to, co słyszałem. W każdym razie uderzyło mnie, że wypowiedzieli się, że Radio Maryja rozgłasza jakoby nieprawdopodobne wieści czy wiadomości o jakimś zagrożeniu, że sieje jakby atmosferę bojaźni, że społeczność polska żyje w jakimś okresie jakiegoś, powiedzmy, niepokoju. Czyli wynikało z ich wypowiedzi, że właśnie, jak Francuzi mówią, tu va très bien madame la marquise, że właściwie, że Radio Maryja niepotrzebnie wywołuje jakiś niepokój, którego właściwie nie ma. Więc to mnie właśnie uderzyło.
No i oczywiście jeszcze poza tym referatem tutaj ci panowie doszli do jakichś zaskakujących konkluzji, jakoby Radio Maryja było powiązane z jakimiś tam siłami, nie wiadomo jakimi.
No więc właśnie dlatego, jak oni zakończyli swoją wypowiedź i przewodniczący, właśnie był cały aeropak, prawda, na podwyższeniu, z tyłu była aula, żeby zabrać głos, więc zdaje się, że profesor Kłoczowski, który przewodniczył, zwrócił się do zebranych, czy nie chcą zabrać głosu, więc ja zabrałem głos i zwróciłem się do Krzywińskiego, do Krzyciszewskiego i powiedziałem, proszę panów, że jesteście przecież jednak w sytuacji uprzywilejowanej jako dziennikarze i będący blisko źródeł informacji i że z tego, co ja się orientuję, mieszkając stale we Francji, wszyscy wiedzą i tego Radio Maryja to wie i nawet wszyscy Polacy też to wiedzą, że sytuacja nie jest prosta na świecie, no i że kardynał Martini, który jest prawą ręką Ojca Świętego, powiedział, co cała prasa na Zachodzie rozgłosiła, że była pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, że była zimna wojna, a żyjemy obecnie w okresie czwartej wojny światowej z powodu terroryzmu. No i że dodałem, że dodatkowo jest ogromnie niepokojąca sprawa, która niepokoi Francuzów, chociaż rząd francuski to minimizuje, prawda, bo za wszelką cenę chce Chirac mówić, żeby, prawda, Francja przyjęła Turków 70 milionów, więc powiedziałem, że jednak to jest groźba jakiegoś szoku cywilizacji.
No ale takiego szoku niektórzy jakoś no, mają inne diagnozy, mają zresztą prawo do innego patrzenia na świat. Tym niemniej to, że są różne te spojrzenia, wcale nie znaczy, że akurat Radio Maryja musi być powodowane jakimiś tam wpływami KGB czy czegoś tam innego, a takie zarzuty tam jak...
No więc właśnie, a to co, że tak powiem, co się stało potem, Cywiński i Przeciwski, już nie wiem kto dokładnie, ale zdaje się, że to był Cywiński, zabrał głos po tej mojej uwadze i po prostu wygłosił, jak to się mówi, diatrybę przeciwko Radiu Maryja, twierdząc, że to jest radio agenturalne w interesie Rosji, na służbie i że miało powiązania, czy ma powiązania z KGB. Zapadła cisza na sali, nikt się nie odezwał i właściwie na tym się skończyło. Właśnie ta, że tak powiem, no, oskarżenie Cywińskiego, które ja uznałem za nie do przyjęcia.
Pan powiedział, że nikt się nie odezwał, ponieważ bardzo szybko to posiedzenie zostało zamknięte przez przewodniczącego, pana profesora Kłoczowskiego.
A no więc właśnie, no więc, ponieważ to był ostatni, przedostatni referat, więc profesor Kłoczowski zamknął całą tę sesję dwudniową, prawda, mówiąc o składzie wszystkich uczestników do tego sympozjum. I też zwróciłem uwagę na jedno słowo, bo w jednym zdaniu wypowiedział o zasługach masonów dla powstania Polski niepodległej i dla Polski. Ale to dosłownie było powiedziane jednym zdaniem, no trzeba by, nie wiem, mieć nagranie, żeby to przypomnieć.
W ogóle to sympozjum też w pewnych swoich jakoś wymiarach dotykało kwestii stosunków polsko-żydowskich, jako że brali tam udział między innymi pan Krajewski czy pan Konstanty Gebert. Jak pan wspomina także i te wątki tegoż sympozjum na Instytucie Katolickim w Paryżu?
Wysłuchałem tylko referatu pana Krajewskiego, który właśnie mówił o układach między wspólnotą żydowską a społeczeństwem polskim i właśnie też to zwróciło moją uwagę, stwierdzał, że wspólnota żydowska w Polsce życzy sobie dialogu, no i jeszcze podkreślił dialogu pogłębionego, no i w każdym razie rozwodził się na temat tego dialogu pogłębionego, więc to mnie również uderzyło. Zapytałem Krajewskiego, w każdym razie powiedziałem mu, że oczywiście my wszyscy sobie życzymy pokoju i układu jak najbardziej pokojowego, ponieważ wspólnota żydowska współżyje z Polską od 900 lat, ale wszystkie karty powinny być wyłożone na stół, między innymi, że wspólnota żydowska aktywnie uczestniczyła w straszliwych represjach z rządem lubelskim, że był, prawda, Jakub Berman, który wypowiedział słowa, które były w przekroju, my się teraz dopiero rozprawimy z Polakami, że była Julia Brystygierowa, że była prokurator Wolińska, która skazywała Polaków, ale że ten dialog, że tak powiem, wyprostowanie tych układów i stosunków ze społecznością żydowską nie jest możliwe, ponieważ wprowadzono politykę grubej kreski premiera Mazowieckiego.
Gdy usłyszano nazwisko Mazowiecki, co się
stało? No więc właśnie, to jak usłyszano, prawda, gruba kreska Mazowieckiego, no więc to wywołało, nie wiem dlaczego, jakieś niebywałe oburzenie, chociaż już chyba wszyscy znają tę sprawę grubej kreski i Krajewski nie odpowiedział. Ten młody człowiek, Piotr Cywiński, sprawił na mnie wrażenie jakiegoś właśnie przedstawiciela partii w latach stalinowskich, gdzie się diabolizowało kogokolwiek, kto nie odpowiada, że tak powiem, nie opowiada się o polityce po linii na bazie. Także mnie to zaszokowało i uważam, że to jest właśnie, że po prostu to było rodzaj szkalowania, a doskonale wiemy, że we Francji ktoś tam powiedział, że kłamcie, kłamcie, zawsze coś z tego zostanie. Ja osobiście uważam, chociaż nie zawsze słucham Radia Maryja, że Radio Maryja właśnie działa po linii nauki Kościoła, nauki miłosierdzia, nauki pojednania między ludźmi i nie wyobrażam sobie, żeby to radio było agenturą jakiejś, prawda, ościennego mocarstwa i żeby miało jakieś cele rozbijackie. Natomiast wypowiedź ich, no dla mnie po prostu była ohydna.
Po prostu, żeby komuś przepisać taką czy inną działalność, trzeba mieć na to jakieś mocne dowody. Natomiast jeżeli ich się nie ma, no to jest to po prostu, delikatnie mówiąc, nieuprawnione mówienie lub zwykłe kłamstwo czy oszczerstwo.
No właśnie, więc jeżeli ksiądz pozwoli, to właśnie dodam, że pan Stanisław Michalkiewicz, który jest doskonałym felietonistą i pisuje felietony, które wszyscy Polacy mieszkający we Francji, skarga się, wielu czyta, napisał felieton Poczet Tumanistów, to jest właśnie otumanienia, że to modlimy się i uwolni nas od wszelkiego zamętu, prawda, właśnie mówiąc o tym, że kapitan Piotrowski, prawda, powiedziano o nim w rocznicę mordu na Popiełuszce, że oni byli otumanieni. No i że pan profesor Kłoczowski, który jest zresztą nadzwyczajnym intelektualistą i który tam wspaniale, prawda, się prezentował i prezentował swoją książkę o korzeniach chrześcijaństwa. No i okazuje się, że właśnie miał jednak pseudonim Henryk i jako taki autorytet moralny, który właśnie i przewodniczył tej sesji popołudniowej, nie zabrał głosu, bo mógłby, powiedzmy, powiedzieć halo panowie, no że tak powiem, zaprosić do jakiegoś umiaru, a prawda, wcale się żaden umiar nie upomniał i właściwie swoim autorytetem właśnie takim tym moralnym, no pokwitował to, co oni powiedzieli w sposób nie do przyjęcia.
No cóż, efekt tego jest taki, pan Stanisław Michalkiewicz zresztą bardzo udokumentował swoje wypowiedzi na temat pana profesora Kłoczowskiego, także w jednym z numerów najwyższego czasu pan prezes Janusz Korwin-Mikke również na ten temat wspomina, są po prostu na to dokumenty. Natomiast skutkiem tejże publikacji pana redaktora Michalkiewicza było to, iż nie jest on już felietonistą Głosu Katolickiego. Takie układy panują, że po prostu tych ludzi niewygodnych trzeba zdjąć. Nie obawiam się, aby ten sam los spotkał pana redaktora naczelnego Kaju, który podobne rzeczy przypisuje Radio Maryja z tym, że zupełnie ich nie udokumentowuje. Pewnie on dalej będzie tą posadą się cieszył. Natomiast tego typu układy są również powodem, dla którego nasz rozmówca dzisiaj jeszcze nie chce się nam przedstawić w imieniu i nazwiska, ponieważ pan jeszcze zapewne we Francji chciałby trochę pożyć i również popracować dla dobra Polonii.
Tak, oczywiście, no nie chcę po prostu odkrywać przyłbicy, bo to uważam, że to jest niepotrzebne, ale uważam, że to jest godne pożałowania tego rodzaju sytuacja i Janusz Korwin-Mikke, właśnie przeczytałem jego wypowiedź w najwyższym czasie, doskonale to zobrazował, że tu się mówi o, że Stanisław Michalkiewicz popełnił akt barbarzyństwa i który daleko odbiega, mam przed oczyma, od zachowań przyjętych w cywilizowanym społeczeństwie i że oczywiście cała hurma wielkich nazwisk, Ziejka, Wajda, Barbara Dudek, Rzeciński, prawda, od razu się zmobilizowali, żeby przeciwko temu protestować, a jakoś właśnie nikt nie protestuje przeciwko tego rodzaju procederowi, żeby diabolizować radio, nie mając żadnych do tego podstaw.
Dziękuję bardzo w takim razie i dalej czekamy dobrych wieści z Francji i życzymy tam naszym rodakom, katolikom, samej pomyślności i Bożego błogosławieństwa. Dziękuję.
Dziękuję księdzu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Była to rozmowa, którą przeprowadził ojciec Jacek Cydzik, a ja chciałbym, proszę Państwa, jeszcze dokładnie zacytować z tego referatu pana Piotra Cywińskiego i Marcina Przyciszewskiego, wygłoszonego w Instytucie Katolickim w Paryżu 22 października bieżącego roku. Przypominam, że ci panowie są przedstawicielami Katolickiej Agencji Informacyjnej, a więc organu bardzo poważanego w Polsce. Oto słowa, które wypowiedzieli na temat Radia Maryja. W takim kontekście Kościoła otwierającego się na świat, ukazując coraz wyraźniej swoją inność, grupa ta pojawiła się na początku lat 90., wyrażając się językiem patriotycznym, obronnym, autorytatywnym, tradycyjnym i w pewnych momentach nacjonalistycznym. Radio to mające swą siedzibę w Toruniu, prowadzone jest przez ojców redemptorystów i należy do polskiej prowincji redemptorystów i nie posiada asystenta kościelnego z ramienia episkopatu. Grupa biskupów zebrana na konferencji episkopatu, omawiając problem Radia Maryja, nie znalazła żadnego rozwiązania tego problemu. Radio to jest niezależne od episkopatu, uważa się za radio katolickie i egzystuje pod opieką redemptorystów. Radio proponuje swoim słuchaczom wiele modlitwy, której towarzyszy szeroka propaganda uproszczonej wizji świata, posługując się przy tym językiem polityki, rzeczywiście w pewnych momentach odgrywając znaczące role. Jednym z pierwszych osiągnięć Radia Maryja było stworzenie rodziny Radia Maryja, które w bardzo krótkim czasie, w połowie lat 90. liczyła około 5 milionów członków. W drugiej połowie lat 90. Radio Maryja podjęło wiele inicjatyw, nad którymi obecnie ma kontrolę. Są to Nasz Dziennik, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Telewizja Satelitarna Trwam, Koła Modlitewne, Partia Polityczna Skrajnie Prawicowa Liga Polskich Rodzin. Obecnie wokół Radia Maryja powstaje imperium finansowe i polityczne kierowane przez Tadeusza Rydzyka. Połączenie tych środków umożliwia mu osiągnięcie mocnej pozycji w najtrudniejszych nawet debatach polskich. Jego język pozostaje ksenofobiczny, autorytarny, wykluczający wielkie osobistości ze środowiska polskiego, nie wyłączając pewnych biskupów. Wynik referendum europejskiego jako skutek pozycji zajętej przez ojca świętego Jana Pawła II był dla Radia Maryja bolesną przegraną. Zdaje się, że od tej pory wpływ Radia Maryja maleje. Jednak grupa ta jest stale aktywna i obecna w Polsce. Bardzo rzadko spotykało się biskupów, którzy od początku wykazywali niebezpieczeństwo zaistnienia i rozwoju tego radia, a skoro osiągnęło ono moc doprawdy wielką, działania decydujące stały się niemożliwe. Ojciec Tadeusz Rydzyk dla swoich setek tysięcy fanatyków miał nieporównywalnie więcej autorytetu niż cały episkopat. Co więcej, niektórzy hierarchowie bronili Radia Maryja, argumentując to jakością modlitw emitowanych na antenie. Ten problem doprowadził konferencję episkopatu do utworzenia grupy, której powierzono zajęcie się tą sprawą. Grupa ta poniosła prawie totalną klęskę. Episkopat nie ma żadnego wpływu na Radio Maryja. To część tej wypowiedzi. I jeszcze tutaj ten fragment właśnie, o którym była mowa. Radio Maryja w swojej historii rozpoczęło wiele wielkich kampanii w momentach najważniejszych dla ustanowienia Polski demokratycznej, wolnej i stabilnej. W ten sposób Radio Maryja było przeciw przyjęciu Konstytucji Republiki, wstąpieniu Polski do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego, wejściu do Unii Europejskiej, było przeciwne całemu rządowi pochodzącemu z koalicji partii demokratycznych. W tym samym czasie Radio Maryja zaproponowało ze swej strony dwuznaczną wizję zbliżenia się przestrzeni słowiańskich, które pozostają poza Europą Zachodnią. Podczas gdy biskupi katolicy byli wydalani z Rosji, Radio Maryja otrzymało częstotliwości na dużej części przestrzeni Rosji. Wszystko to, o czym mówimy, nasuwa myśl, że ta inicjatywa może mieć korzenie w grupach interesów zewnętrznych w stosunku do Polski i do świata demokracji zachodnich. No więc prosimy wyciągnąć wnioski z takiej opinii upublicznianej poza granicami Polski na temat Radia Maryja przez przedstawicieli m.in. Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Proszę Państwa, ja już dziękuję bardzo. Co do ostatniego tekstu, który słyszeliśmy od 20 minut, mogę, czy prawie 20 minut, cóż, pozostaje mi modlitwa. Modlitwa również za prezesa Katolickiej Agencji Informacyjnej, za prezesa KIK-u warszawskiego. No cóż mam powiedzieć? Mogę to przyjąć tylko religijnie. Tylko tak mogę przyjąć. Państwu mogę też tylko tyle powiedzieć, że jest tu bardzo dużo kłamstw. Kłamstwa. Chociażby to ostatnie zdanie. W tym samym czasie, gdy Radio Maryja zaproponowało ze swej strony dwuznaczną wizję zbliżenia się do przestrzeni słowiańskich, które pozostają poza Europą Zachodnią. Podczas gdy biskupi katolicy byli wydalani z Rosji, Radio Maria otrzymało częstotliwości na dużej części przestrzeni Rosji. Wszystko to, o czym mówimy, nasuwa na myśl, że ta inicjatywa może mieć korzenie w grupach interesów zewnętrznych w stosunku do Polski, do świata demokracji zachodnich. To powiedział w Paryżu na bardzo poważnym zgromadzeniu pan Marcin Przeciszewski, szef Katolickiej Agencji Informacyjnej, i pan Piotr Cywiński, prezes KIK-u warszawskiego. Otóż, proszę Państwa, nigdy nie otrzymaliśmy częstotliwości w Rosji, Radio Maryja. Natomiast na takiej samej zasadzie jak w Kanadzie czy w Stanach Zjednoczonych wynajmujemy pewne stacje, w pewnych godzinach tak samo wynajmowaliśmy fale krótkie w Rosji. Jeżeli w Stanach Zjednoczonych wynajmujemy te częstotliwości na stacjach, w sposób zwykły, handlowy to się załatwia, kupuje się te godziny, to czy to znaczy, że współpracujemy z FBI, Mossadem może, czy może jakie tam są, FBI tam jest, tak, a może dlatego, że jedziemy do Izraela i tam kręcimy reportaże w Izraelu, w Ziemi Świętej, albo stamtąd nadajemy transmisje, są, gdy jest pielgrzymka narodowa, czy to znaczy, że współpracujemy z Mossadem? Proszę Państwa, ta sprawa o tej współpracy rzekomej Radia Maryja z KGB, bo tak to było też formułowane kiedyś przez pana Kaczyńskiego, obecnego chyba, czy jego brata, prezydenta Warszawy, albo jego brata, w Gazecie Polskiej. To było powtarzane później, między innymi przez świętej pamięci księdza profesora Tischnera, a więc następny autorytet, i przez księdza biskupa Tadeusza Pieronka, następny autorytet. Myślę, że byli niezbyt dobrze poinformowani, stąd ten błąd. Otóż oświadczam bardzo jasno, jeżeli ci ludzie mają dobrą wolę, powinni to odwołać, powinni się nas zapytać. Katolicka Agencja Informacyjna niejednokrotnie dokonywała pomówień, dokładnie pomówień. To, że pomawiała mnie, mówiącego te słowa, to zostawiam to. Ale pomówień Radia Maryja działa na szkodę dzieła ewangelizacyjnego. Jeżeli robimy coś źle, to bardzo prosimy. Niech nas upomną ci, którzy są od tego w Kościele, pasterze Kościoła, ale nie świeccy, w imieniu czyim ci świeccy występują w Paryżu na forum międzynarodowym, tak oczerniają nas. Mówią o, na przykład, obecnie wokół Radia Maryja powstaje imperium finansowe i polityczne kierowane przez Tadeusza Rydzyka. Pan prezes KIK-u czy Kaju wie, że nie ma Tadeusza Rydzyka, jest ojciec Tadeusz Rydzyk, redemptorysta. I nie ma żadnego imperium finansowego. My się borykamy z trudnościami finansowymi i utrzymujemy się z tych groszy. Wielu groszy. Płacimy miliony, ale to są miliony Polaków i prosimy miliony Polaków o pomoc. Chcemy służyć z całego serca Polsce, Kościołowi, Ewangelii i Polsce. I podaliśmy to do publicznej wiadomości, ponieważ to było publicznie podane, proszę Państwa, w Paryżu. Donos pewno złożyli do międzynarodowych gremiów tam, w Paryżu. Bardzo jest nam przykro. Bardzo jest nam przykro. Nie wiem, czy będziemy współpracować z Katolicką Agencją Informacyjną, jeżeli ta agencja nie jest wiarygodna, jej prezes. Oczekujemy na przeproszenie, na wyjaśnienie tego. To może tyle. A teraz pomódlmy się za tych, którzy nas prześladują, i ja dziękuję Panu Bogu za wszystko dobro. To też mnie się to przyda też, bo do doskonałości potrzeba być pewno i ciosanym. Chwała Panu. Przyjmuję to, ale muszę powiedzieć, że to jest kłamstwo, bo to dotyczy Radia Maryja, dzieła, które ma służyć Kościołowi i Polsce. To jest nie pierwszy raz. Nie pierwszy raz Katolicka Agencja Informacyjna. Często milczeliśmy, ja też milczałem. liczyłem na opamiętanie tutaj. Kłamstwo, kłamstwo, jeszcze raz kłamstwo. Przypisywanie nam imperium finansowego, imperium politycznego, współpracy z KGB. To jest naprawdę, to jest oszczerstwo wysokiej klasy i to dokonane na międzynarodowym gremium. Matko Najświętsza, przyjmij to wszystko. Ja wybaczam, ale proszę Cię, Matko Najświętsza, weź to dzieło w swoje ręce i daj, żeby Polacy byli mądrzy, nie robili donosów nigdzie i nie szkodzili dobru Kościoła. To jest szkodzenie Kościołowi. Również tę inteligencję, która nazywa się katolicką, weź w swoje ręce. Proszę Państwa o modlitwę, siostry i bracia. Proszę Was o modlitwę. Zapraszam do medytacji. Pierwszosobotniej celowo to podałem w pierwszą sobotę, żeby pokazać, zobaczcie, zobaczcie, jaka jest walka. To jest walka. To jest walka. Nie komentuję już. Nie każdy wyciągnie wnioski.
Dobranoc, Maryjo, ja już idę spać, bo jutro do pracy muszę rano wstać. Cichutko, spokojnie prześpię całą noc. Po dniu męczenia, Mario, dobranoc. Dobranoc Ci, Jezu, Jezu, dobranoc. Pokłon Ci oddaję, wielbię Twoją moc. A kiedy już zasnę, niech wie serce me, że Ciebie, mój Jezu, miłuję i czczę. Dobranoc Ci, Matko, Twoja smutna mi. Niech mi się Twój obraz chociaż w nocy śni. Ten obraz, za którym tęskni cały świat. Dobranoc Ci, Matko, śpiewa siostra brat. Dobranoc Ci, Matko, Matko jedyna. Całuję Twój obraz, Twojego Syna. A kiedy już zasnę, czuję w serce mnie, że ja Cię, o Matko, bardzo miłuję. Dobranoc, Matuchno, podnieś rękę swą, gdy zasnę w tnem wiecznym, ratuj duszę mą. Ach, ratuj, wyratuj grzeszną duszę mą. Ześlą Twoje ręce, opiekuj się mną.
Ten tekst, który słyszeliście z Paryża i ten część aktualności dzisiejszych jeszcze, aktualności dnia, rozmowy ojca Jacka z gościem tamtego spotkania w Instytucie Katolickim w Paryżu 22 października tego roku i później to
wypowiedź, odczytanie fragmentu tego wykładu, oczywiście jest przetłumaczony z języka francuskiego, usłyszycie Państwo jeszcze jutro o godzinie 11. Zapraszamy, możecie wziąć magnetofony, nagrajcie sobie i porozmawiajcie w Polsce o tym wśród ludzi wierzących. Dziękuję serdecznie. Melodię, którą słyszeliśmy, śpiewała Eleni. I proszę Państwa, Eleni, pieśń z Kalwarii Zabrzydowskiej. Dziękujemy ojcom franciszkanom, ojcom Bernardynom za to. Proszę Państwa, medytacja pierwsza sobotnia, a później wiadomości. Dziękuję, a następnie usiądzie ojciec Janusz Dyrek, który już tu jest. Pozdrawiam go i dziękuję. Pozdrawiam przy okazji rodziców zawsze. W Starym Sączu, brata, bratową i księdza proboszcza, księdza dziekana.
Druga tajemnica radosna, nawiedzenie świętej Elżbiety. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry, do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a święte jest Jego imię. I miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych syci dobrami, a bogaczy odprawia z niczym. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje, jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u niej około 3 miesięcy. Potem wróciła do domu. Nawiedzenie Elżbiety było pierwszym konkretnym wyrazem wiary, którą Maryja złożyła w Bogu i w przesłaniu Jego anioła. I to właśnie ta wiara zostaje tutaj pochwalona. Błogosławiona jest, która uwierzyła. Kiedy wiele lat potem pewna kobieta zawoła do Jezusa: Błogosławione łono, które Cię nosiło. On sam pochwali wiarę Maryi. Maryja była jak taras czystego złota, cyborium wysadzane najszlachetniejszymi kamieniami i nakryte jedwabiem, schowane w tabernakulum i wyjmowane jedynie podczas udzielania innym Jezusa Eucharystycznego. Maryja żyła właśnie takim utajonym życiem. Thank you. niewiele wiemy o jej życiu. Kiedy, gdzie się urodziła, kim byli jej rodzice. W apokryfach znajdujemy piękną opowieść o tym, jak 3-letnią Maryję po raz pierwszy przyprowadzono do świątyni w Jerozolimie. Tańczyła na stopniach świętego świętych, przepełniając wszystkie serca radością. Od tego czasu wychowywała się w świątyni. Nie wiemy też, jak doszło do jej dziewiczego małżeństwa z Józefem z Nazaretu. Wiemy tylko, że była już mu poślubiona i mieszkała w Nazarecie, gdy zjawił się anioł, prosząc, by została matką Boga. Maryja słuchała go z wiarą i z głębi serca powiedziała tak. Anioł opowiedział jej o jeszcze jednym cudownym poczęciu, które stało się udziałem jej krewnej Elżbiety, będącej już w bardzo podeszłym wieku. To chyba nie miał być żaden znak dla Maryi. Jej wiara nie potrzebowała znaków. Raczej było to po prostu słowo pociechy, a także wezwanie do udzielenia tej pociechy oraz pomocy starszej, brzemiennej kobiecie. Maryja odważnie wyruszyła na południe. Ta decyzja naprawdę wymagała sporej odwagi. Jak to wytłumaczyła swoim rodzicom czy opiekunom, jak to wytłumaczyła swojemu mężowi? Z pewnością przyłączyła się do grupy pielgrzymów lub karawany kupieckiej zdążającej do Jerozolimy. Wędrowcy prawdopodobnie nie ośmielili się obrać najkrótszej drogi przez Samarię. Szlak wzdłuż rzeki był bezpieczniejszy, ale z pewnością dłuższy i bardziej skwarny. To niełatwa podróż dla młodej kobiety, która właśnie wkraczała w tajemnicę pierwszej ciąży i nie miała przy sobie żadnej zaufanej przyjaciółki, która mogłaby jej służyć pomocą. Przez cały czas pewnie zastanawiała się, jak się ułożą jej relacje z Józefem i z jej rodziną. Przyszłość przesłaniały niepokojące, wręcz przerażające pytania. Kiedy weszła na dziedziniec domu Zachariasza, została tam starszą kobietę w bardzo już zaawansowanej ciąży. Elżbieta zdawała się czekać na jej pełne miłości pozdrowienie i przyjęła je z całego serca. Nieomal podskoczyła z radości, jej twarz się rozpromieniła. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie. Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Elżbieta wiedziała. Misja Maryi się rozpoczęła. Elżbieta wiedziała. Była osobą, z którą Maryja mogła się podzielić swoją tajemnicą, a także lękiem i niepewnością związanymi z jej pierwszą ciążą. Musiały to być dla nich obu cudowne dni i tygodnie. Już w pierwszej chwili, kiedy witając się, padły sobie w ramiona, Maryja poczuła, że kuzyn jej syna tańczy z radości w łonie swojej matki. To kopnięcie życia wiele jej powiedziało o tym, co miało nastąpić. Na ileż sposobów Elżbieta będzie starała się rozwiać jej obawy, uprzedzić o wszystkim, co się wydarzy, pomóc jej z ufnością wierzyć, że ojciec jej syna rozwiąże wszystkie problemy w jej relacjach z Józefem i resztą rodziny. Którą Maryja będzie odtąd pełnić przeważnie w cichości serca, niezauważalnie. Będzie nieść Jezusa, Zbawiciela, Syna jej i Boga innym ludziom. Będzie im nieść Jego obfitą łaskę, proroczą wizję i prawdziwą radość. To misja, o której mówimy, gdy pozdrawiamy Maryję jako pośredniczkę wszelkiej łaski. W Kanie przez moment będziemy świadkami takiego pośrednictwa. Na Golgocie poznamy siłę więzi łączącej ją z Synem i usłyszymy boskie przykazanie, że ma być ona matką wszystkich nas, całego Chrystusa. W dniu Pięćdziesiątnicy zlękniony Kościół zgromadzi się wokół niej na modlitwie. Jednak przez większość czasu jej posługa będzie skrytą, cichą służbą modlitwy i miłości. W tych pierwszych dniach posługi Bóg pokazuje, na czym polega jej rola w planie zbawienia. Ma ona przynieść każdemu z nas Zbawiciela z całą Jego łaską i radością. Najłatwiej zrozumiemy rolę Maryi w naszym życiu, jeśli wyobrazimy je sobie jako życie w matczynym łonie, w przygotowaniu do narodzin do życia wiecznego. W tradycji chrześcijańskiej dzień śmierci zawsze uważano za dzień narodzin, dzień, w którym rodzimy się do nieskończonego życia. W czasie tej długotrwałej ciąży życia doczesnego, która może trwać nawet 90 lat, Maryja otacza nas matczyną opieką, bezustannie karmiąc nas życiem boskim i wszystkim, co podtrzymuje w nas takie życie. Poprzez jej posługę, jak przez pępowinę, wlewają się w nas łaski, dzięki którym możemy rosnąć ku Chrystusowi. Maryja przynosi nam Chrystusa, naszą prawdziwą radość, źródło całego naszego życia i całej naszej nadziei. Jeśli mamy świadomość tej obecności, to choć nic nie możemy zobaczyć i wciąż żyjemy w wierze w ciemnościach matczynego łona, możemy, jak Jan Chrzciciel, skakać i tańczyć z radości. Zakończmy dzisiaj naszą modlitwę, przypatrując się naszej Matce, Najświętszej Maryi Pannie. A ona wyjedna dla nas ze swego Syna tę cnotę, której tak bardzo potrzebujemy. Maryja, uznając siebie za służebnicę Pańską, staje się Matką Słowa Bożego i napełnia radością. Niech ta jej radość, radość naszej umiłowanej Matki, udzieli się nam wszystkim, abyśmy się stali podobni do niej i w ten sposób upodobnili się bardziej do Chrystusa. Amen. Informacji Radio Maryja. Rozpoczynam od informacji z Watykanu. Chrześcijanin nie może oddzielać wyznawanej przez siebie wiary od swojej działalności zawodowej, politycznej i kulturalnej, przypomniał Ojciec Święty Jan Paweł II, przyjmując na audiencji księży biskupów ze Stanów Zjednoczonych. Księża biskupi z prowincji kościelnych Louisville, Mobile i Nowy Orlean przybyli do Watykanu z wizytą Ad Limina Apostolorum. Przechodzimy do informacji z kraju. Były premier Leszek Miller, zeznając dzisiaj przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw polskiego koncernu naftowego Orlen, zaprzeczył zeznaniom, które złożył dzień wcześniej podczas tajnego posiedzenia komisji na temat spotkania z Janem Kulczykiem w końcu października. Wiceszef Sejmowej Komisji Roman Giertych wystąpił z wnioskiem, by komisja zawiadomiła prokuratora generalnego o popełnieniu przez Millera przestępstwa polegającego na złożeniu fałszywych zeznań. Były premier oświadczył także, że nie wręczał Kaczmarkowi żadnej listy z propozycjami składu Rady Nadzorczej PKN Orlen. Kilka godzin wcześniej były minister skarbu Wiesław Kaczmarek zeznał przed komisją, że 20 lutego 2002 roku, dzień przed walnym zgromadzeniem funkcjonariuszy PKN Orlen, w kancelarii prezydenta szef gabinetu prezydenta Marek Ungier pokazał mu listę nazwisk Rady Nadzorczej, którą powinien powołać na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. Dodał, że taką samą listę pokazał mu tego dnia premier Miller. Również Antoni Macierewicz z Ruchu Katolicko-Narodowego zarzucił Millerowi kłamstwo, kiedy powiedział on, że był przeciwny sprzedaży rafinerii gdańskiej rosyjskiemu Łukoilowi i rafineria nie została sprzedana. Przykro mi, ale to jest nieprawda. Nie był pan przeciwny. Pana zeznanie, że podczas posiedzenia Rady Gabinetowej był pan przeciwny planom Wiesława Kaczmarka, jest nieprawdziwe. Skłamał pan teraz, oświadczył poseł Ruchu Katolicko-Narodowego. Ponad 1000 pracowników likwidowanych zakładów przemysłu dziewiarskiego Jarlan w Jarosławiu otrzymało wypowiedzenia. Pracownikom wypłacono z funduszu świadczeń gwarantowanych zaległe pensje od sierpnia do października, a za kolejne miesiące prawdopodobnie zapłaci syndyk, który od listopada bieżącego roku zarządza masą upadłościową zakładu. Załoga, głównie kobiety, będzie miała pracę do lutego przyszłego roku. Nie wiadomo, czy zakład zostanie sprzedany w całości, czy też wydzierżawiony. Związkowcy z samodzielnej kopalni Budryk w Ornontowicach na Śląsku zakończyli w nocy z piątku na sobotę prowadzony ponad 1000 metrów pod ziemią protest głodowy i wyjechali na powierzchnię. W styczniu załoga kopalni ma prawdopodobnie otrzymać jednorazowe świadczenie o wartości 300 zł. Wcześniej zarząd zgodził się, by górnicy w styczniu dostali bony towarowe o wartości 1000 zł. W związku z zawarciem porozumienia w poniedziałek nie dojdzie w kopalni do strajku generalnego. Dzisiaj w śląskich kościołach oraz w cechowniach wielu kopalń, gdzie znajdują się ołtarze poświęcone patronce górników w Świętej Barbarze, modlono się w intencji byłych i obecnych pracowników kopalń, ofiar podziemnych katastrof oraz za bezrobotnych. W Katowicach barburkową mszę świętą w kościele Świętej Barbary dla górników i ich rodzin odprawił metropolita katowicki ksiądz arcybiskup Damian Zimoń. Z powodu nieregularnych dostaw węgla do elektrociepłowni Zabrze prawie 30 tysięcy mieszkań w Zabrzu i Rudzie Śląskiej nadal jest niedogrzanych, wynika z informacji Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego w Katowicach. Taka sytuacja trwa od 5 dni. Z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika,